Witam Państwa, Lech Pilarski. Premier zaprasza na jutro szefów klubów i kół parlamentarnych na spotkanie w Sejmie poświęcone pomysłom i konkretnym propozycjom zmian w prawie, aby taki dramat, jaki wydarzył się w Gdańsku, zabójstwo prezydenta miasta, już się nie powtórzył. Czy dotyczyć to będzie także debaty publicznej, nie wiadomo. Mam jednak nadzieję, że i ta sprawa zostanie poruszona. Wraca bowiem pytanie o granice krytyki, o język debaty publicznej. Kiedy zamienia się ona w mowę nienawiści, hejt zaczyna niebezpiecznie emocjonować społeczeństwo. To bowiem, że krytyka jest potrzebna, wolność słowa jest niezbędna w ustroju demokratycznym, wiadomo nie od dziś. Ale jakie są granice i czy są one niezbędne? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A naszymi gośćmi są dzisiaj mecenas Zofia Daniszewska-Dek.
Dzień dobry.
Oraz profesor Jerzy Kopania.
Dzień dobry.
No właśnie, czy są potrzebne granice, które będą nas ograniczały, zakładały nam swego rodzaju kaganiec w debacie publicznej, w głoszeniu poglądów, w wyznawaniu pewnych rzeczy i pokazywaniu czy mówieniu tego publicznie? Czy powinny być?
Powinny być, ale są różne miejsca. Na pewno Sejm jest takim miejscem, gdzie te ograniczenia są najmniejsze. Z racji tego, że jest to miejsce ścierania się różnych poglądów. Mówimy o ścieraniu się poglądów. Nie mówimy o jakichś zachowaniach nieprzystojących człowiekowi. Takie czasy, że zdarza nam się obserwować zachowania nielicujące z godnością człowieka. Zawsze granicą naszych wypowiedzi, ekspresji będzie godność drugiego człowieka, do którego kierujemy swoje opinie, swoje zdanie albo swoje nie pozwalam, bo też taka jest rola posłów. Debata w Sejmie, inna debata w samorządzie, też bardzo szeroka, też bardzo o sprawy naszej małej ojczyzny, ale też debata w szkole. Dyskusja oksfordzka, pozwalająca rozwiązać problemy, postawić problemy, nazwać problemy. Też powinna się cieszyć szeroką możliwością poruszania.
Ekspresji, tak, że tak powiem.
Tak, tak, że te granice, ale zawsze granicą jest, ja bym to nazwała tak zwyczajnie, dobre wychowanie. Ono pozwala uszanować godność drugiej osoby. Zawsze jest taka granica. Oczywiście bezpieczeństwo kraju, bezpieczeństwo człowieka, czyli to nie może być ekspresja z gestami. Tak, są granice.
Panie profesorze.
No cóż, proszę zauważyć, że powinniśmy tutaj wyraźnie wskazać na dwa aspekty tego zagadnienia granic. Mianowicie pierwszy aspekt to ten podstawowy, że takie granice każdy człowiek powinien mieć w sobie. Bo to ja, jako człowiek, powinienem mieć świadomość, że pewne zachowania mi nie przystoją, że pewne zachowania są szkodliwe dla drugiego człowieka i dla mnie samego. I są to zachowania nie tylko dotyczące czynów, które wykonuję, ale także słów, które wypowiadam. A drugi aspekt jest taki, że wprawdzie nawet jak sobie zdaję z tego sprawę, to przecież jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że natura ludzka taka jest, iż jesteśmy skłonni czynić to, czego czynić nie powinniśmy. I dlatego muszą być jakieś granice prawne. I oczywiście dyskusja dotyczy tego, jak te granice prawne powinny być ustanowione, aby nie hamować tego, o czym zostało tutaj powiedziane. Mianowicie swobodnej wymiany poglądów, ścierania się tych poglądów, bo to jest konieczne dla normalnego życia społecznego.
No profesorze, ale granice prawne, one to są bardzo umowne, bo nie wolno podżegać do nienawiści. Nie wolno kogoś obrażać słowem. Znamy słowo obraźliwe, to jest powszechna wiedza w społeczeństwie. Ale są jeszcze niuanse. I jeżeli my zaczniemy zastanawiać się nad prawem i skupimy na prawie naszą uwagę, a zapomnimy o tym tak zwanym dobrym wychowaniu, zapomnimy o sposobie kształcenia. Bieda polega na tym, że ci, którzy rządzą, ci, którzy są naszymi przedstawicielami, ci, którzy decydują, którzy, powiem takim słowem, może zwyczajnym, popisują się swoimi wypowiedziami, nadają ton. I obawiam się, że będziemy zmuszeni zacząć pracę od podstaw. I takie spotkanie u pana premiera i u pana prezydenta niewiele dadzą, bo chyba będziemy się musieli cofnąć do szkoły. Albo czasem nawet bardzo lubię, jak wypowiadają się dzieci z przedszkola przed kamerą i one tak ślicznie mówią, co czują. Czasem ktoś idzie, prawda? Tak pięknie mówią. I moim zdaniem już nigdy tak pięknie dziecko nie mówi. Już jak pójdzie do szkoły i ich wypowiedzi wtedy, kiedy są w szkole, czy podstawowej, czy średniej, one są inne, sztuczne, nie są takie pełne ekspresji, jak te dzieci małe, które opowiadają się na różne
tematy. No ale sama pani mecenas wie, że dzieci nie znają granic krytyki. Powiedzą wszystko, jeśli mają do kogoś jakieś pretensje, to nie ma zmiłuj się. Wszystko dokładnie wygłoszą, co czasami bywa bolesne. Czy ten kaganiec wychowania, ten kaganiec zrozumienia reakcji drugiego człowieka nie może wpływać na właśnie dobre reguły publicznej debaty?
Nie. To tak nie jest, bo ja jeszcze w życiu nie widziałam, chyba że pan jako dziennikarz powie, że tak jest, że czasem te słowa z przedszkola to są takie, że pan nie może tego puścić na antenie, bo wydaje mi się, że dziecko w tym wieku nie przekracza żadnej granicy. Nie przekracza. Najwyżej nam się wydaje, że ono przekracza granicę, ale ono mówi to, co czuje. I ja chcę to przyjąć. Mogę o tym porozmawiać, mogę częściowo wytłumaczyć mu ten świat, bo to na tym polega. I tak bym chciała o tych różnych ważnych sprawach rozmawiać już z małymi obywatelami. I odpuszczam sobie rozmowę z dużymi, dorosłymi, powiedziałabym starszymi, którzy zużyli już wiele lat na samokształcenie, na czytanie, na poznawanie, na wiedzę. Chciałabym, żebyśmy się zastanowili, jak powinniśmy pracować z młodzieżą w szkole podstawowej, od pierwszej klasy. I chciałabym pracować z nimi. Mówimy,
żeby im wytłumaczyć, co to jest mowa nienawiści, żeby ich przygotować później do dorosłego życia, żeby wiedzieli, jakie są reguły debaty publicznej?
Nie, chciałabym, bo nienawiść to jest znane dziecku mniej więcej, chyba że jak ma 4 latka, to chyba słowo nienawiść, nienawidzę, to jest takie bardzo znane słowo u nas. Ale chciałabym, żeby zacząć pracować nad tym pierwszym członem. Uważam, że szkoła winna jest tam to. Ja sama wiem, bo w naszym zawodzie, w zawodzie pana profesora, ile czasu zużywamy, żeby wypowiedzieć jakąś kwestię, czy przed gronem profesorów trudniej, czy przed gronem jeszcze jakichś ważniejszych osób jeszcze trudniej, czy przed gronem studentów też trudno.
I mowa. Rówieśników też.
Mowa. I rówieśników, naszych rówieśników. Najbardziej się stresuję, jak mam mówić do kolegów adwokatów.
No właśnie, panie profesorze, bo tutaj zahaczyliśmy z jednej strony o kształcenie, przygotowywanie młodego człowieka do udziału w tej debacie publicznej, poznanie pewnych reguł, możliwości ekspresji, ale z drugiej strony no, musimy zahaczać o te reguły, które już powinny obowiązywać w tej debacie publicznej.
Więc proszę zauważyć, że ja powiedziałem wyraźnie, że kwestią podstawową jest to, co człowiek ma w sobie. To poczucie przyzwoitości, które kształtuje się od najwcześniejszego dzieciństwa w domu rodzinnym. Ale przecież my tutaj, ja jestem troszeczkę zdziwiony, w jakim kierunku idzie nasza dyskusja.
Za chwilę wrócimy do głównego nurtu.
Właśnie, przecież myśmy się tu nie zebrali po to, żeby wygłaszać pogadanki pedagogiczne, tylko żeby się zastanowić, jak w naszym życiu społecznym, czyli wśród ludzi dorosłych, funkcjonuje pewien styl wypowiedzi i stosunek do człowieka drugiego. I z tym jest coś zasadniczo złego.
To znaczy, jakby pan to zdefiniował, jakby pan to opisał.
I tutaj właśnie wchodzi ta druga kwestia, na którą zwróciłem uwagę, mianowicie kwestia granic prawnych. Albowiem możemy dobrze wiedzieć, co jest przyzwoite, a co jest nieprzyzwoite, co jest dobre, a co złe. I mimo to zachowywać się nieprzyzwoicie i czynić zło. I tak faktycznie jest. Dziecko od najwcześniejszych swoich lat wie, że kradzież jest zła. Ale przecież ludzie dorośli kradną i muszą być granice prawne. I tutaj dotykam w tej chwili kwestii najbardziej istotnej w tym aspekcie. Tej mianowicie, że niepokoi mnie kierunek, w jakim zmierza nasze prawodawstwo. Otóż szykują się jakieś specjalne ustawy zwalczające mowę nienawiści, czyli samo pojęcie mowy nienawiści staje się pojęciem prawnym, a jest to pojęcie rozmyte, niejasne, tak jakby kodeks karny nie wystarczał. A on przecież wystarcza, wystarczy go tylko stosować. Wystarczy stosować kodeks prawny, aby nie za mowę nienawistną, tylko za czyny nienawistne i nawoływanie do nienawiści karać. Tworzenie specjalnych ustaw służy jakimś niejasnym celom. Coś się za tym kryje. Jakiś cel polityczny ma być przez to osiągnięty. Z całą pewnością dodatkowe ustawy nie wyeliminują ekspresji tego zła, które jest w nas.
Artykuł 256 kodeksu karnego jasno mówi, co to jest mowa nienawiści i kiedy ta mowa nienawiści powinna być karana. Czy, pani mecenas, dorabianie legendy do tego artykułu ma sens?
No to też trochę polityki. Ja widziałam takie jak te oskarżenia, gdzie zarzucano z tego artykułu przestępstwo dwóm młodym kobietom, które trzymały taki transparent. Moją ojczyzną jest człowieczeństwo. Ja wszystko już widziałam. Ja już widziałam, że w stanie wojennym za takie hasło napisane, zaraz, wolność, braterstwo, prawda, no, za to można było już odpowiadać karnie. Dlatego ja się bardzo boję uregulowań karnych, kodeksowych. Bardzo się boję nawoływania, że to my wszystko ukażemy. Dlatego, że no, sędziowie będą mieli pełne ręce roboty. To ostatnio w tych sprawach dali radę, pięknie dali radę. No, na szczęście mamy wzorce. Ale czy tak będzie zawsze? Wcale nie wiem. I boję się, żebyśmy przechodzili na grunt prawa karnego. I ja sobie nie wyobrażam, bo ja nie mam takich wielkich kłopotów z tym, że czasem nasi przedstawiciele społeczeństwa, posłowie, używają dość ostrych słów w debacie, ostrych, ale prawdziwych. Bo to jest też ważna rzecz. Prawdziwych. No bo to jest strasznie ważne, że też można wpuścić nieprawdę. Ona boli bardzo. Słowem można zabić.
I za chwilę do tego wrócimy. No jak właśnie, jak poważną częścią naszej współczesnej debaty jest prawda, a jak poważną częścią jest nieprawda. W studiu mecenas Zofia Daniszewska-Dek oraz profesor Jerzy Kopania. Te granice będziemy próbowali jakoś zakreślać w tej debacie publicznej, żeby nie przekształcała się ona w wzajemne nawoływanie do nienawiści. No ale po pierwsze trzeba by było zdefiniować, co to jest dokładnie mowa nienawiści. I z tym chyba będziemy mieli największy problem, panie profesorze.
Oczywiście, że tak, bo chyba większość pojęć, którymi się posługujemy, tych takich ważnych, bez których się nie możemy obejść. To są pojęcia niepoddające się ścisłej definicji. To są pojęcia przyjmowane przez nas jako oczywiste, ale co do treści tych pojęć możemy się różnić. Ja tutaj zrobię taką dygresję, a wydaje mi się ona być bardzo ważna. Pewnie państwo pamiętacie, za czasów pierwszej Solidarności, przy tym wielkim narodowym zrywie, kiedy pojawiło się tylu bardów śpiewających piosenki nawiązujące do tego, co się wtedy działo. Otóż wtedy Jacek Kaczmarski śpiewał taką piosenkę, do której melodię napisał Przemysław Gintrowski, a słowa Nathan Tannenbaum, Modlitwa o wschodzie słońca. I tam każda zwrotka tej modlitwy śpiewanej kończyła się takim wezwaniem. Panie Boże, chroni mnie od nienawiści. Panie Boże, uchowaj mnie od nienawiści. Co to znaczy? To znaczy, że ci ludzie o pewnej dużej wrażliwości i estetycznej, moralnej, artystycznej wrażliwości, oni przewidywali, że ten wielki zryw narodowy nie wykorzeni z nas tego, co w nas tak głęboko tkwi, a jest tak bardzo złe, tej skłonności do nienawiści. I co się okazało? Że niestety mieli rację. Więc pozostaje nam nadal powtarzać słowa tej śpiewanej modlitwy: Panie, chroń mnie od nienawiści.
Ale z jednej strony przywoływany był dzisiaj w trakcie programu artykuł 256 kodeksu karnego, ale z drugiej strony pozwolę sobie przywołać ósme przykazanie. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Przecież to wyznacza również ramy rozmowy, debaty publicznej, że, i tutaj wchodzimy w tę wywołaną przed chwilą sprawę, właśnie prawdy w życiu publicznym, bo zbyt często mamy teraz do czynienia z półprawdami, zbyt często mamy do czynienia z pewnymi, powiedziałbym, takimi wrzutkami, które nie do końca są prawdziwe, ale które mają rozemocjonować ludzi, sterować tą debatą publiczną. To za tym, no właśnie, prawda, nieprawda i tak dalej, i tak dalej.
Pan patrzy na mnie, a my z tym mamy najwięcej kłopotu. Bo ja nie mam nie tylko obowiązku, ale mi nie wolno powiedzieć nic złego na osobę, którą reprezentuję. I ja mogę wiedzieć od niej, że ona zrobiła to i to, a mimo to etyka mi nie pozwala, jeżeli jestem przed sądem. Ja w gabinecie mogę zwrócić mu uwagę, że przyznawanie się...
To jest złodzieju jeden.
Jeśli
mówimy o emocjach.
Ale źle postąpił w stosunku do żony. Tak, dajmy ten przykład. Tak. Źle postąpił. No i teraz tak. Można zaprzeczać, a może powiedzieć tak, raz się zdarzyło i ja bardzo tego żałuję i bardzo jeszcze raz ją przepraszam setny raz, bo już dawno to zrobiłem, prawda? Ale ja nie mogę tego powiedzieć na sali. No, nie mogę powiedzieć nawet, że on to zrobił, bo tak jest moja rola. I my bardzo często nie mówimy o tych rzeczach, którym nam nie wolno powiedzieć. Mówię teraz o sali sądowej. Jesteśmy w innym miejscu. Sala sądowa, gdzie sąd będzie sądził, będzie oceniał.
Będzie ważył.
Tak. I oczywiście druga strona będzie o tym mówiła i sąd będzie na tej wadze, mając te oczy zamknięte, kładł te cegiełki i drugie cegiełki moje, które ja będę też mówiła na tamtą stronę. Ta debata to nie jest debata, to jest oczernianie się. Czasem trzeba tak to powiedzieć. Czy ona ma sens? Nie widzę dużego sensu. Nie widzę. Mam swoje zdanie na temat ustalania winy małżonków. Uważam, że to nie sprzyja takiemu dobru, jakim jest rodzina, bo ta rodzina jeszcze trwa, bo są dzieci. Więc a nawet jak nie ma dzieci, to przecież są relacje. Pozostajemy w relacjach z kimś.
No właśnie, bo my czasami w tym ogniu tej debaty idziemy tak daleko, nie czując, że za chwilę debata się skończy i będziemy musieli z tym drugim człowiekiem żyć.
Ach, no to jest ten problem bardzo ściśle wiążący się z kwestią niejasności, płynności zakresu znaczeniowego słowa nienawiść, mowa nienawiści. To ja może podam przykład, przejaskrawiony, ale żeby było jasne. Jeżeli ja powiem o panu X, że jest idiotą, to proszę zauważyć, jeżeli pan X jest moim kolegą z pracy, to jest obraźliwe, można to zakwalifikować jako mowę nienawiści i on będzie miał pełne prawo, żeby przeciwko mnie wystąpić z powództwa cywilnego.
Ale,
panie redaktorze, jeżeli ja to samo powiem o ministrze nauki i szkolnictwa wyższego, na co miałbym wielką ochotę, to nie jest żadna mowa nienawiści, tylko zwyczajna opinia. Politycy nie podlegają temu samemu procesowi ograniczeń, które winniśmy stosować do osób prywatnych. Oni powinni to mieć wkalkulowane w swój zawód. A jak ktoś jest taki bardzo wrażliwy, to niech zmieni zawód. Rodzaj działalności. Tak.
Jeśli ktoś chce poczytać o tych właśnie bardzo negatywnych opiniach o ministrze nauki i szkolnictwa, to odsyłam do publicystyki Stanisława Cat-Mackiewicza, który pisał dosadnie o ministrze Jędrzejewiczu, czyli twórcy pierwszej reformy edukacyjnej w okresie międzywojennym.
Mamy dobre wzorce.
A jakich słów używał? Używał takich słów idiota?
A też.
A oczywiście, że tak.
Bardzo dokładnie. Że się źle wykształcił. Ja tutaj bardzo. Ja to delikatnie mówię, żeby nie używać tychże słów. Ale tamta debata z okresu przedwojennego w porównaniu do obecnych debat. To jest niebo a ziemia. Tam było ostro, bardzo ostro. Nikt się nie patyczkował.
Tak, tylko proszę zauważyć, tam była przestrzegana ta granica. To kierowano takie słowa do osób publicznych, a nie do osób prywatnych. I to jest bardzo ważne, uważam. Bardzo ważne, bo jeżeli te same reguły będziemy stosować jako ochronę osób prywatnych i osób publicznych, to tym samym likwidujemy swobodę debaty politycznej.
I krytykę.
Piękne słowa, bo to o tym trzeba głośno mówić i krzyczeć, że to, że w ramach debaty politycznej ktoś kogoś źle oceni i nawet użyje słów nieładnych, nienawistnych, to nie znaczy, że ty możesz powiedzieć to do sąsiada, że możesz powiedzieć to do kolegi, bo to już nie jest osoba publiczna i on inaczej przyjmie twoje słowa. I z tego nic dobrego nie będzie.
No i tu, pani mecenas, wracamy do początków. To człowiek powinien z domu rodzinnego wynieść to przekonanie, gdzie, do jakich granic może, wobec kogo może i jak może, a jak już nie może. Rzeczywiście, to prawda.
Ja nie mam takiego przekonania. Jestem matką trójki dzieci, na razie dwójki wnuków i bardzo dużo młodzieży wychowałam, ale na pewno nie tak dużo jak pan profesor. Na pewno pan profesor wychował więcej. I cieszę się, że pan jest takiego zdania, że wszystko wynosimy z domu rodzinnego.
Bo nie wszystko, podstawy, pani mecenas, podstawy, wszystko nie. No przecież cały potem jest podstawy. Dalszy proces, prawda? Ale proszę zauważyć, jak trudno jest przestawić na właściwe tory kogoś, kto nie został na nich już w dzieciństwie postawiony. Już
bardzo trudno.
Właśnie, o to mi chodzi. O to mi chodzi.
Tylko, że ja mam złe zdanie, bo jak ja dawniej udzielałam porad młodym ludziom, którzy akurat przyszli po to, żeby rozwiązać swój związek, który przed chwilą zawiązali, to ja bardzo szybko dochodziłam dzięki tym podstawom, bo staliśmy na tym samym fundamencie stojąc, ja dochodziłam do jakiegoś konsensusu. Jak to zrobimy, żeby tak, powiedzmy sobie, było najkulturalniej, najlepiej i żeby on też nie cierpiał i jeszcze dzieci, żeby nie cierpiały. To teraz ja w ogóle nie mogę znaleźć tych podstaw.
A, czyli coś złego się dzieje.
No i właśnie, i tutaj dotknęliśmy sedna sprawy. Pytanie o podstawy. Czy właśnie nie ma tego fundamentu i dlatego w tej debacie publicznej tak daleko zabrnęliśmy, że czujemy, że coś jest nie tak, że pewne granice zostały przekroczone.
No to ja, panie redaktorze, się jeszcze odwołam też raz jeszcze do przykładu literackiego, wiele dawniejszego już. Proszę przypomnieć sobie, jak się kończy pierwsza część trylogii Sienkiewicza, Ogniem i Mieczem. Przecież tam końcowe słowa brzmią: nienawiść wzrosła w serca i zatruła krew pobratymczą. Nienawiść to nie jest coś, co się ujawnia teraz tylko, w naszych czasach. To jest coś, co mamy niestety w naszej tradycji historycznej. Tym trudniejsza jest z nią walka.
Ale wydawałoby się, panie profesorze, że mamy coraz bardziej wykształcone społeczeństwo. Wiedza w porównaniu do tamtych czasów, kiedy jeszcze Sienkiewicz pisał swoje książki, no taki postęp się dokonał ogromny. A my jesteśmy zatruci ową nienawiścią.
Dlatego nie chcę jeszcze mówić o tym, że potrzeba młodzieży trzeba wpajać wiedzę w szkole. Jej trzeba wpalać zasady, których być może nie dostała tam, gdzie pan profesor uważa, że dostać powinna. Chcę wprowadzać zasady i uważam, że te zasady rzeczywiście są fundamentem, na którym w ogóle można budować cokolwiek. Czy związek małżeński, czy dom, jak mówimy.
Czy życie społeczne, debatę publiczną
i tak
dalej.
Czy człowieka.
No tak, no zgadzamy się tutaj w pełni, bo mówimy zresztą o pewnych oczywistościach, prawda, o czymś zasadniczo podstawowym. No tylko taką uwagę zrobię do tego, co pan redaktor mówił o tym poziomie wykształcenia. No proszę zauważyć, że my mamy zwiększający się coraz bardziej wskaźnik skolaryzacji, a to wcale nie znaczy, że mamy coraz lepsze wykształcenie.
To taka uwaga na marginesie.
Ale ważna.
Ważna, oczywiście. I tutaj no, istotne jest to, żebyśmy przygotowywali młodych ludzi i w ogóle tych wszystkich uczestników debaty publicznej, że są pewne fundamenty, są wartości. Pewne wartości, których nie możemy przekroczyć. Skoro nie możemy dawać fałszywego świadectwa, to uszanujmy to. I nie dawajmy tego fałszywego, bo to oznacza, że nie możemy wpuszczać tego hejtu w życie publiczne, że nie możemy posługiwać się półprawdami, że nie możemy się kłamstwem posługiwać, informacjami nie do końca sprawdzonymi i tak dalej, i tak dalej. I za chwilę będziemy zmierzali do puenty. Na zakończenie, jak państwo sądzą, jaki będzie finał tej całej sytuacji obecnej w sprawie tej debaty publicznej, ograniczania tej mowy nienawiści? Jak to się skończy?
Wszystko zależy od tego, jak długo media będą to drążyły, jak długo media będą chciały zmusić społeczeństwo
do refleksji.
Ja mogę powiedzieć tylko tyle. O tej mowie zakończę ją taką, może taką puentą, że my mamy, adwokaci mamy z tym duży problem. Na sali jest cały czas walka. Walka na słowa, walka na te właśnie, być może nawet słowa nienawistne, które w imieniu stron prezentujemy tej drugiej stronie. Prawda? Żeby posłyszała, co ta osoba chce powiedzieć. I w związku z tym korzystamy z pomocy. Zapraszamy psychologów. I to takich superwizorów, takie osoby. I mówimy, jak sobie z tym poradzić, bo my chyba już tego nie chcemy. Za daleko żeśmy doszli, jest gdzieś granica. I oni uczą nas. I uczą nas tak. Zrób krok do tyłu, jak już wyjdziesz z tego.
Jak zabrnąłeś za daleko.
Jak się zorientowałeś.
Zreflektuj się i cofnij się ewentualnie.
Czyli myśl. A my myślimy, bo chcemy się nauczyć. Myśl, zrób krok do tyłu. I pomyśl, co chcesz powiedzieć. Czyli powiedziałam, to słowo już poszło, ale pomyśl jeszcze raz i napraw. I można to zrobić. I ja bym chciała tak od siebie powiedzieć, że my, adwokaci, specjalnie się tego uczymy. Bo ta nienawiść z racji tego, że te strony nam płacą, żebyśmy to artykułowali, sięgnęła już granic. I chcąc dojść do tej normy, chwycić znowu tą normę i nie być takimi ludźmi, którymi się może ktoś posługiwać, wynająć do takich słów. My uczymy się, jak sobie z tym radzić.
I podobnie powinno być ze społeczeństwem.
A ja nie wiem, czy społeczeństwo zechce do takiej refleksji dojść, ale gdyby tak, to ja widzę to.
No proszę zauważyć, że ta kwestia jest przede wszystkim kwestią poziomu i stylu zachowań klasy politycznej. Otóż twierdzę, że jeżeli będziemy podejmować działania pod hasłem walki z mową nienawiści, to tylko pogorszy sytuację. Kiedy można byłoby takie zachowania zminimalizować? Bo zlikwidować to się nie da w ogóle tak do końca, to się nie da. Ale zminimalizować. Otóż tylko wtedy, gdyby klasa polityczna zaczęła się kierować nie interesem partyjnym, nie interesem własnym,
politycznym,
ale autentycznym dobrem wspólnym, dobrem państwa, dobrem społeczeństwa. Bo człowiek, który autentycznie przeżywa ten problem, który autentycznie chce dobra swojego narodu, społeczeństwa, państwa, nie jest zdolny do mowy nienawiści. Więc istotne pytanie jest takie, kiedy zaczniemy się kierować dobrem wspólnym, a nie interesem własnym.
Ale jak do tego dojść, do tej refleksji?
Ba, gdybym ja to wiedział, na to pytanie prostej odpowiedzi nie ma. Ale
powinniśmy w to zaprząc system edukacji, media, w sensie rozmowy o tym, że właśnie są owe granice, że tu powinna funkcjonować określona kultura, bo przecież my w owych mediach bardziej jesteśmy zainteresowani celebrytami niż na przykład rozmowami z panem profesorem.
To znaczy, proszę zauważyć, że w to wszystko powinniśmy zaprząc, jak pan się wyraził, przede wszystkim własne sumienie, bo cała ta kwestia w najgłębszej swojej istocie sprowadza się właśnie do problemu kształtowania sumienia, a ono się dokonuje, to kształtowanie, od najwcześniejszego dzieciństwa. Czy będziemy w stanie to zrobić? Ja nie wiem, ale mamy powinność moralną starać się to robić.
Powinność moralna. A ja powiem taki przykład, że jak w Warszawie pokazywano te obchody 11 listopada, mnie zawsze bardzo bolało serce, bo ja naprawdę nie mogę patrzeć na różne przestępstwa, które gołym okiem było widać. Jednostki to robiły, ale to na mnie oddziaływało. Być może i wtedy telewizja migawki pokazała z Krakowa, a w Krakowie scena i cały na rynku przyszli obywatele i śpiewali pieśni z tego okresu, wszyscy razem. Ja pomyślałam sobie, hej, jest gdzieś jakiś normalny kraj, jakaś kraina normalna, gdzie ludzie obchodzą to w ten sposób, śpiewając zgodnie na rynku. To jak dziś pan profesor nawiązał do pieśni patriotyczne. No i albo się damy ponieść, albo pójdziemy w tym pochodzie których ja się obawiam, albo staniemy i będziemy śpiewali. Przykłady.
To prawda, ja się z tym zgadzam. Skomentowałbym to tylko tak, że niestety skłonni jesteśmy do wspaniałych zrywów, które szybko się kończą i wracamy do normalności, niestety.
Pan profesor jest pesymistą.
Jestem pesymistą, ale niestety ten mój pesymizm jest po prostu realizmem. No tak jest.
A ja jestem od podstaw. Żądam, żeby w szkole każdy młody człowiek po ukończeniu szkoły podstawowej potrafił powiedzieć 10 zdań na jakiś temat. Oczywiście po zastanowieniu się. Chciałabym też, żeby studenci prawa, którzy do mnie przychodzą, potrafili wysłowić się. I widzę to w tej chwili, że jest to bardzo ważne, żeby ludzie nauczyli się mówić. A jak się już nauczą mówić, to będą, mam nadzieję, że to, co mówią, będzie zgodne z tym, w jaki sposób chcą wyrazić. Tu będzie trochę właśnie tej kultury języka.
Bo to tej mowy zaprzęgną swój umysł, tak. Czyli zaczną myśleć.
I to jest apel, mój apel do wszystkich nauczycieli dzisiaj. Bardzo prosiłabym, żeby sprawdzili, czy w klasach, których są wychowawcami, czy każdy uczeń w tej szkole, w tej klasie jej, potrafi powiedzieć, złożyć 10 zdań i wysłowić się, bo obawiam się, że czasem te słowa brzydkie, które z ust młodych ludzi wylatują, to jest taki brak narzędzi, taka bezradność.
No ale pani mecenas, pozwolę sobie na odrobinę ironii, jak proszę. Nauczyciele za dużo będą wymagać, to im się wskaźniki obniżą i kuratorium im nagany wystawi.
To proszę przyjąć. Ja nie takie nagany brałam. Nie takie mówiono mnie różne rzeczy. Proszę przyjąć na klatę, ale ten młody człowiek, który wychodzi z mojej kancelarii, on na pewno będzie umiał to, co ja chciałam przekazać mu.
Tak, ale pani mecenas niczym nie ryzykuje, nauczyciel ryzykuje pracą.
Z utratą klienta.
Ależ pani mecenas
ryzykuje.
No, oczywiście,
tak.
Że ryzykuje.
No, ale jeden klient stracony, a 10 zyskanych, jak się natrafi na...
Dobrem?
Dobrem, tak jest. Dobrem i skutecznością, niestety, adwokacką skutecznością.
Ludzie za dobro nie chcą płacić. Bardzo mi przykro.
Płacić może nie chcą, ale chcą otrzymywać. I należy im dawać, jak możemy. Jak możemy, to niech się pani mecenas nie zraża.
Za darmo.
Oczywiście za darmo, tak. Bo dobro trzeba świadczyć za darmo.
Tak. I się zgadzam.
Znakomita puenta naszej dzisiejszej
rozmowy. Dobro trzeba świadczyć za darmo.
Dziękuję pięknie. Naszymi gośćmi byli mecenas Zofia Daniszewska-Dek oraz profesor Jerzy Kopania. To wszystko w naszym programie. Lech Pilarski, do usłyszenia.